Partnerem audycji jest miasto Opole.
W dzisiejszym historycznym programie nasz gość to człowiek, niewątpliwie człowiek z pasją. Pan Paweł Szpala, fotograf, bloger, podróżnik, a przede wszystkim rodowity Opolanin. Dzisiaj porozmawiamy na temat tego wszystkiego, co przez ostatnie lata robił głównie z aparatem w ręku. Mariusz Piestrak, Marek Białokur.
Witam serdecznie.
Panie Pawle, po raz drugi jest pan u nas w studiu. Kilka tygodni temu rozmawialiśmy na temat ostatniego pana projektu. Projektu, który wszyscy Opolanie mogli oglądać na polskim rynku. Przypomnijmy, wystawa i taki kolaż fotograficzny.
Tak, grafika, która była pokazana od 19 września przez miesiąc na rynku, tak.
Jeśli mają państwo ochotę wrócić do tego tematu, to zapraszamy na naszą stronę internetową, na stronę internetową Radia Doksa. Tam znajdziecie państwo całą naszą audycję. Będziecie mogli ją sobie państwo w wolnej chwili odsłuchać.
Dokładnie. Spróbujmy na sekundkę jeszcze wrócić do tego. Gdyby pan z tego, co pokazał w trakcie tej wystawy, miał wybrać coś takiego, co miałoby reprezentować Opole na jakimś biennale, na jakiejś wystawie, co by to było?
Z tamtego kolażu?
Dokładnie.
Z Opole dawniej i dziś? Na pewno bym pokazał czasy Opola powojennego, które się zmieniło bardzo z tamtych lat, a ze zdjęć, które udało mi się zrobić do tej pory, na pewno bym pokazał panoramę miasta. Dałbym przede wszystkim zdjęcia, które zostały zrobione z wież, czyli mamy wieżę piastowską, katedrę, mamy zdjęcie z ratusza, mamy zdjęcie z kościoła świętego Piotra i Pawła, franciszkanów i z kościoła na górce. I każde z tych zdjęć jest umieszczone w tym wernisażu. I to są tak jakby moim zdaniem zdjęcia fundamentalne, które pokazują różnice w przestrzeni miasta na przełomie właśnie lat. I z tego, co pamiętam, najstarsze zdjęcie było z 1926 albo 8 roku właśnie zrobione z wieży kościoła świętego Piotra i Pawła na ulicy Katowickiej.
Jesteśmy w radiu. Spróbujmy sobie wyobrazić taką sytuację, że część naszych słuchaczy nigdy w Opolu nie była. Posłuchała tego, co pan mówi, i próbuje sobie wyobrazić, jak wygląda Opole. Okiem wprawnego fotografa. Gdybyśmy teraz wyłowili najważniejsze miejsca, najbardziej charakterystyczne budowle, co na fotografiach najlepiej się prezentuje, patrząc na starą część miasta Opola w kierunku wschodnim i patrząc na Zaodrze, czyli tą dzielnicę, która teraz dość intensywnie się rozwija.
Akurat tak się składa, że właśnie kończę składać fotograficzny przewodnik dla turystów, gdzie trafiliście, gdzie zaznaczyłem swoje ulubione miejsca, łącznie z tym, jak dotrzeć z dworca głównego czy z dworca autobusowego w to miejsce, w którym miejscu się ustawić i jak zrobić zdjęcie i o jakiej porze najlepiej przyjść, żeby to zdjęcie ładnie wyglądało. I przede wszystkim bym polecał nasz dworzec główny, szczególnie wieczorową porą. Następnie kładłbym bardzo duży nacisk na naszą wizytówkę miasta, czyli opolską Wenecję. Są dwa idealne punkty widokowe, gdzie można naprawdę zrobić świetne zdjęcia. Szczególnie są to takie zdjęcia charakterystyczne dla naszego miasta, które są z nami historycznie powiązane od lat. Tak jak ktoś słyszy nazwę Opole i kojarzy z festiwalem opolskim i z Młynówką. Kolejnym fajnym miejscem, którym bym polecił właśnie jest wszystko w okolicach rynku, ratusz. Świetnie jest to teraz udekorowane, szczególnie zimą. Mamy tutaj właśnie miasto zadbało, żeby były bombki, piękne iluminacje. Też w tym roku bardzo dużo się działo pod względem oświetlenia miasta, czyli mieliśmy Tauron Energię, mieliśmy bardzo dużo fajnych imprez, które dało nam miasto na 800-lecie zaprocentowało i właśnie sobie stworzyłem taki przewodnik, który pokazuje, czy na przykład we wrześniu radzę udać się na dworzec główny, ponieważ tam będą mgły, można zrobić fajne zdjęcie. Na jesień radzę udać się na most groszowy, tam wtedy liście opadają, tworzył bardzo charakterystyczny dywan tam na ziemi. W zimie tak samo. W sumie bym polecił ten most na wszystkie cztery sezony. Zawsze ładnie wychodzi, tylko zależy od kąta, z którego jest robiony. Mury obronne przy katedrze, wały, most tutaj główny przez Odrę, podświetlony na piękno niebiesko. Mógłbym wymieniać i wymieniać.
A co z nowym amfiteatrem, jak z pana perspektywy?
Z nowym amfiteatrem, jeżeli chodzi o zdjęcia, jest bardzo wyciągnięta ręka w stronę turystów i w stronę fotografów ze strony właśnie amfiteatru, ponieważ nie każdy wie, ale można do amfiteatru sobie, jak nie ma koncertów i nie ma przygotowań, można sobie normalnie wejść na górę, pochodzić między dyskami i można porobić zdjęcia. Tak samo się tyczy imprez organizowanych tam, siest tak zwanych. Też można przyjść wieczorem, sobie porobić zdjęcia, jak ktoś ma ochotę zrobić zdjęcie z tarasu. Szczególnie ten taras jest położony wysoko i jest ukierunkowany na zachód, czyli mam zachód słońce i jak nam dopisze szczęście, to możemy zrobić bardzo spektakularne zdjęcie, więc oceniam to wszystko na plus 5. Jest naprawdę bardzo dobrze, jeżeli chodzi o ściągnięcie i zadowolenie nie tylko fotografów, ale i turystów.
No właśnie, panie Pawle, jak się przegląda pana twórczość, projekty, choćby na pana stronie internetowej człowiekprzygoda.pl, to wydaje mi się, że takie dwie dominanty tutaj się pojawiają. Noc i duże wysokości. I jedno i drugie zdecydowanie chyba panu do gustu przypadło. Ja tutaj oczywiście piję do tych projektów, które pan w Opolu realizował. Duże wysokości, czyli oczywiście dachy Opola. Opole z zupełnie innej perspektywy.
Tak, tak. Noc dlatego, ponieważ dachy parę lat temu były robione dość nielegalnie, dlatego trzeba było wchodzić w nocy, bo jak się wchodziło w dzień, to automatycznie dzwonili po policji, ktoś chodzi po dachu. Teraz to inaczej wygląda, ponieważ dachy, które są do tej pory publikowane, i będzie opublikowana druga część, gdzie już wyselekcjonowałem około 800 zdjęć po selekcji, tak, przez 2 lata.
Pamiętam, że 2 lata temu, wtedy, kiedy czytałem o tej pierwszej edycji opolskich dachów, podobno pół roku spędził pan.
Pół roku, tak.
Obserwując Opole z góry.
A teraz jest 2 lata, są wschody, zachody. Mamy podział teraz na 4 pory roku. I mamy dodatkowe zdjęcia ze skutym lodem Opolem. Bardzo duży nacisk teraz położyłem na barwy, czyli na zachód. Wschodów jest mniej, bo nie dam rady wstać rano, więc więc jest bardziej są zachody. I ta pierwsza część tak jakby otworzyła drzwi do rozpoznawalności, czyli tak jakby teraz osoby, które mają dostęp na górę, łatwiej ze mną współpracują.
No właśnie, dosłownie w przenośni otworzyła drzwi, czyli otworzyła chyba te włazy dachowe.
Włazy dachowe, tak. Parę lat temu, 2 lata czy 3 lata temu, jak zacząłem to robić, było nie do pomyślenia, że idę do kogoś i mówię: dzień dobry, chciałbym wejść tutaj na tą waszą wieżę.
No bo właśnie, bo to też istotna informacja chyba dla tych wszystkich początkujących fotografów, którzy chcieliby, no powiedzmy, naśladować pana projekty i również skorzystać z możliwości wejścia na te najwyższe budynki w Opolu. To nie jest taka znowu łatwa sprawa, tak? Wejście na dach generalnie jest niedostępne dla zwykłych śmiertelników.
Tak. Jest niedostępne.
I niebezpieczne.
I niebezpieczne przede wszystkim. I też mam bardzo dużo wiadomości na ten temat. I to są przeważnie takie wiadomości błahe, że chciałbym spędzić noc z moją dziewczyną na dachu, albo cokolwiek zrobić. Ja nigdy nikomu nic nie udostępniam, nigdy nikomu nie mówię, którędy wchodzę, gdzie wchodzę i o której wchodzę, ponieważ nie chcę być odpowiedzialny za czyjeś zachowanie, które by mogło po prostu zniszczyć mi miejsce, w którym robię zdjęcia. Jeżeli chodzę na zdjęcia, to zawsze chodzę z grupą moich zaufanych przyjaciół lub ktokolwiek, kto chce też zacząć nową przygodę na dachu, fotograf, popróbować, no to też jest, nie mówię nie, zawsze jest gdzieś brany po prostu, żeby sprawdzić, bo nie chcę ryzykować sobą, że kogoś wezmę, ktoś się nieodpowiedzialnie zachowa. Tak, więc tutaj przede wszystkim bezpieczeństwo jest też położone przeze mnie.
Tu parę razy w pana podziu pojawił się wątek właśnie pracy fotografa, wszystkiego, co jest z tym związane. A moje pytanie, bo my zapraszamy do naszej audycji ciekawych Opole. Pana profesją jest fotografia, ale jak sobie przypominam, tak jeszcze 15-20 lat temu to był film 36 klatek, na tym się kończyło, człowiek się długo ustawiał. Dzisiaj mamy aparaty cyfrowe, no właśnie wspomniał pan, że po selekcji tych zdjęć jest 800. Jak z pana perspektywy to wygląda? Bo według mnie wielu ludzi uważa, że każdy dzisiaj może być fotografem, a to jest jednak sztuka.
Tak, to jest sztuka. Ja zawsze robię co rok podsumowanie fotografii, z których jestem dumny, bardzo zadowolony, których się nie wstydzę, i rocznie jest to suma 12 zdjęć. Nie mniej, nie więcej.
Na każdy miesiąc po jednym.
Na każdy miesiąc po jednym. Po prostu nie można, jest niemożliwe, żeby zrobić przegenialną z fotografię za fotografią. Po prostu trzeba być w określonym miejscu, mieć szczęście, określone warunki atmosferyczne, no i przede wszystkim chęć, tak? Powiedzmy, że rok temu we wrześniu były bardzo duże mgły, naprawdę. Początek września czegoś takiego nie spotkałem wcześniej. I wstałem o 4 rano w kuchni napić się. No i patrzę się za okno, mleko. Ja mówię, nie no, ubieram dżinsy, wsiadam na samochód i pojechałem na dach, na ulicę Wrocławską. I miałem akurat wschód słońca i mgła walczyła ze słońcem, odsłaniając przy tym dwie wieże katedry. I to wyglądało tak przebosko i tak majestatycznie, że wiedziałem, że to jest to jedno z tych zdjęć, które zostanie zapisane w fotografii Opola na lato, ile nie dekady. Nawet jak je opublikowałem od razu na łamach National Geographic, to National Geographic od razu przyznało ten swój złoty prostokącik, że jest naprawdę solidna robota, więc tak.
Czasami warto rano wstać.
Czasami warto rano wstać, tak. To był chyba to był ostatni raz, jak wstałem rano. Mgła mnie do tego zmusiła.
No pozazdrościć niewątpliwie. Szanowni Państwo, rozmawiamy dzisiaj z fotografem, blogerem, podróżnikiem, a przede wszystkim rodowitym Opolaninem, człowiekiem, który o Opolu opowiada przede wszystkim poprzez fotografię. Za moment wracamy do naszej rozmowy.
Radio w dobrym tonie.
Szanowni Państwo, w dzisiejszej audycji rozmawiamy z panem Pawłem Szpalą, opolskim fotografem. Rozmawiamy o pięknych miejscach Opola, rozmawiamy o tym, o której wstać, żeby zrobić niepowtarzalne zdjęcie. Poruszyliśmy już wątek ujęcia Opola z dachów. Ale w historii Opola, nawet tej najnowszej, mamy wydarzenia, o których nieraz na antenie Radia Doksa i w audycji Od Piasta do Miasta mieliśmy okazję rozmawiać z naszymi gośćmi, a więc i również dzisiaj wykorzystamy tę okazję. Rok 1997, lipiec, Zaodrze zaczyna płynąć. Czy pamięta pan tamte wydarzenia?
Tak, pamiętam. Byłem na dachu.
Na jakiej ulicy?
Na Koszyka, na Zaodrzu.
Czyli jednej z tych ulic, gdzie ponad 3 metry wody płynęły, i to takim dość wartkim nurtem. Ale był pan chyba młodym człowiekiem,
tak,
wtedy.
Tak, 13 lat.
Udało się jakieś zdjęcia zrobić? Ale
już wtedy miał pan aparat w ręku, nie, 20 lat temu?
Ja wtedy się ograniczyłem. 20 lat temu to była era Tomb Raidera 1. Chodziła gra Pentium 133 MMX. Się nie myślało o fotografii.
Ale dachy pana pociągały?
Nie. Zawsze mieszkałem, od urodzenia mieszkałem wysoko, na 9 piętrze, i tak jakby byłem przyzwyczajony do tej wysokości, że nawet teraz mieszkam na 9 piętrze i nawet dalej bym chciał mieszkać na dość wysokim piętrze. Nie wyobrażam sobie mieszkania na 1, 2, 3, ponieważ na tym 9 piętrze ja mogę sobie pić kawę i mam piękny wschód, piękny zachód, mam łańcuch gór widoczny gdzieś w oddali, więc nie mamy tutaj takich wielkich skyscraperów czy wieżowców jak w Warszawie czy Wrocławiu, ale te 10 pięter, te 35 metrów wystarczy. wystarczy, żeby zobaczyć ładną panoramę. Mhm.
Czyli co, z jednej strony Opole chyba piękniejsze jest po prostu, patrząc na nie z góry.
Tak.
A z drugiej strony mam takie wrażenie, że tragedia z 97 roku, z lipca 97 roku, wręcz przeciwnie, bo ogrom, wtedy kiedy patrzyliśmy na zalane Opole, powiedzmy z dachu wieżowca, to jest które, 12 piętro, tak mniej więcej pewnie, to jest... wtedy było dużo więcej widać ogromu tragedii niż patrząc pewnie z piętra pierwszego.
Tak, z piętra pierwszego było widać, miało się myśli, czy brać szafy, czy ta woda dotrze, bo ludzie wtedy nie mieli internetu, nie mieli radio, radio było na baterię, no to jak ktoś nie miał radia i baterii, dlatego zrzucali te... Nie, jakby się, jak nie, nawet nie wyobrażam sobie, jakby ludzie teraz sobie poradzili w naszych współczesnych czasach z tą technologią. No wtedy to tylko ludzie potrzebowali chleba, wody, mleka dla dzieci, papierosów i to wszystko.
A z okazji 20-lecia powodzi w Opolu, no dokładnie niemalże w 20-lecie, bo 9 lipca opublikował pan kolejny swój projekt, Powódź w Opolu, wczoraj i dziś. To też jest taki kolaż zdjęciowy. Proszę coś o nim więcej opowiedzieć.
Znaczy, to był efekt uboczny projektu, który robiłem tutaj, na wystawę dla miasta właśnie tej trzeciej części Stare Nowe Opole. Jakbym miał więcej czasu, duszy i po prostu nawiązał z kimś współpracę, to prawdopodobnie zrobiłbym jeszcze lepszy, interaktywny reportaż, ponieważ sądziłem, że trzeba by było pokazać, bo ludzie nie wiedzą, gdzie jest jaka dana ulica, co widać, gdzie widać, te bloki się pozmieniały. Wystrój tych bloków się pozmieniał, więc sobie po prostu stwierdziłem, że trzeba zdjęcie wziąć do ręki i stanąć w tym samym miejscu i po prostu pokazać z tego samego miejsca, jak to było wtedy, jak to jest dziś.
Czyli właśnie na tych fotografiach pewnie każdy, kto miał okazję je obserwować, się zastanawiał. To pana dłoń trzyma to zdjęcie z 97 roku.
To są zdjęcia rodzinne to są, które mieliśmy w archiwum rodzinnym, gdzie około 30 sztuk, które po prostu zostały użyte. Chciałem też użyć innych fotografii. Właśnie pana Jerzego Stempelewskiego też miał świetny fotoreportaż o powodzi, ale nie starczyło czasu, żeby to zrealizować. Więc skupiłem się tylko na 10 zdjęciach, które zostały wydane w przeddzień dotarcia fali do Opola. No i okazuje się, że pierwszego dnia było około zanotowane 40 tysięcy wejść na stronę, żeby to zobaczyć. Plus jeszcze był zasięg ogólnokrajowy dzięki innym serwisom społecznościowym, więc niby mała rzecz, która tutaj nie miała szans na przeżycie, zrobiła wielki wiral w internecie. Mhm.
No właśnie, a jaki był odzew osób, które oglądały ten pana projekt, choćby na portalach społecznościowych? Bo ja odbieram to jako swoiste memento, tak? Takie pewne ostrzeżenie dla wszystkich ludzi, którzy albo nie pamiętają już doskonale roku 97, albo po prostu tak na co dzień, no co tu dużo mówić, nie myślimy o tych zagrożeniach, które przecież cały czas istnieją. Wiadomo, Opole dzisiaj jest dużo bardziej bezpiecznym miastem, jeśli chodzi o zabezpieczenie powodziowe. Natomiast biorąc pod uwagę to, co się dzieje dzisiaj na świecie z pogodą, no to chyba nikt nie może być pewny, że ta katastrofa no, nie powtórzy się w przyszłości.
Tak, albo nie będzie tornada w mieście, czy innych rzeczy, zjawisk do tej pory niespotykanych, chociaż w tym roku była próba powstania tornada na ZWM-ie, był lej się sformował, który się rozpadł parę sekund później.
Jak sądzę, pewnie pan to fotografował.
Tak.
Czyli jak się okazuje, jest pan obserwatorem również zjawisk pogodowych.
Zalety 9 piętra.
Patrząc na te fotografie, o których panowie rozmawiacie, no nie będę ukrywał, że osobiście bardzo to przeżywam, dlatego że miałem okazję się, tak jak wielu naszych słuchaczy, doświadczyć tego, co wydarzyło się w lipcu 97 roku i przychylam się do tej opinii Mariusza. praktycznie nikt się nie spodziewał tego, co się stało. To jest też coś takiego, jak nie dotkniemy szklanki z wrzątkiem, no to się nie przekonamy, że ona parzy. I tak samo pamiętam, jak bardzo wielu ludzi no tak dość lekceważąco podchodziło do tego. Jeżeli samochód przestawiali, to kilkadziesiąt metrów dalej, a komunikaty były na dzień, dwa, trzy dni wcześniej, że tej wody będą 2-3 metry. Ale pomimo takich informacji większość ludzi sobie nie była w stanie wyobrazić, że po ulicy na przykład Koszyka, Pruszkowskiej czy Niemodlińskiej, gdzie standardowo jeżdżą samochody, 2 czy 3 dni po powodzi będą pływały amfibie, że ludzie nie będą w stanie wydostać się przez kilka dni z domu i patrząc teraz na te fotografie, no te wspomnienia wracają. I to jest też chyba wartość fotografii, tak jak i bardziej współczesnego nośnika, czyli filmu, żeby właśnie ludziom uświadomić, że jeżeli jest jakieś zagrożenie, no nie tak dawno, kilka miesięcy temu też widzieliśmy, co działo się w Stanach Zjednoczonych, gdzie jednak ponad 6 milionów ludzi było ewakuowanych i tak samo te doświadczenia powinny być jakąś lekcją i nauczką. Opole jest bezpieczniejsze teraz niż było 20 lat temu. Wały mamy wyższe, no ale ciągle jest problem ze zbiornikiem w Raciborzu, bo jeżeli nie będzie zbiornika, który przyjmie nadmiar wody kilkadziesiąt kilometrów przed Opolem, no to ta sytuacja może się powtórzyć. Więc jeżeli słuchają nas również decydenci, którzy mają wpływ na tempo budowy tego zbiornika, to zróbmy wszystko, żeby historia się nie powtórzyła.
Panie Pawle, na koniec tej części naszej rozmowy, tego wątku powodziowego, no nie mogę nie zapytać. Pamiętam, jak oglądałem tą pana wystawę lipcową, poświęconą właśnie powodzi w Opolu w 1997 roku. Pamiętam, któreś ze zdjęć miało taki komentarz od autora, czyli od pana, w którym wspominał pan historię Fiata 126P swojego ojca.
Tak, był taki rdzawy czerwony. I przeżył. A ojciec się strasznie z tego chwalił, że po powodzi odpalił.
Czyli to prawda?
Tak.
Auto, które było zalane przez 2-3 dni.
2 tygodnie odpaliło za pierwszym razem.
Nawet 2 tygodnie.
Tak. 2 tygodnie była woda.
2 tygodnie auto stało pod wodą.
Niesamowite.
Ale jakie to auto, Marku? Fiat 126P odpala po 2 tygodniach pod wodą. Swoją drogą będzie okazja w naszym programie spotkać się z fanami motoryzacji opolskiej. Był już taki program.
Czy w takim przypadku słyszeli, że po 2 tygodniach zalania auto odpaliło za pierwszym razem?
Marku, ja już zanotowałem to pytanie. Trzeba specjalistów zapytać, czy słyszeli o takich możliwościach Fiata 126.
Do księgi Guinnessa.
Za moment wracamy do rozmowy. Dzisiaj Paweł Szpala w studiu Radia Doksa.